מצו ותמת.
Dzień dobry Państwu. Co najmniej przez kilkanaście miesięcy mieliśmy w Polsce gorącą debatę na temat sędziów. Zastanawialiśmy się, czy sędziowie słusznie nazywają się nadzwyczajną kastą, czy stoją ponad prawem i w związku z tym mogą na przykład bezkarnie ukraść ze sklepu wiertarkę, parę spodni, kiełbasę albo 50 zł. Przy okazji prezydenckiej kampanii wyborczej podobne pytania zaczęły pojawiać się wobec działań polityków. Czy politycy muszą przestrzegać przepisów tak jak zwykli śmiertelnicy? Mam nadzieję, że w rozwiązaniu tej zagadki pomoże nam gość kluczowego tematu, którym jest dziś politolog uczelni Łazarskiego, dr Artur Wróblewski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Czy w Polsce mamy system kastowy?
Wydaje mi się, że nie mamy systemu kastowego. Jesteśmy społeczeństwem egalitarnym i powinniśmy być z tego dumni. Trzeba jeszcze pamiętać, że istnieje taki system kastowy sformalizowany, jak na przykład w Indiach, czyli że są lepsi i są gorsi z wyższej kasty, gorzej urodzeni, słabiej urodzeni, ale mamy też taki nieformalny system kastowy na świecie, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo trudno jest przebić ten pewien mur czy też dach szklany, żeby awansować społecznie, ponieważ te elity lordowsko-arystokratyczne w Wielkiej Brytanii są bardzo zamknięte mocno i tam wciąż ludzie wychodzą za mąż czy żenią się między sobą. Bardzo duża, spora część na przykład pracowników MI5, MI6, czyli tych słynnych agencji wywiadu, które znamy z Jamesa Bonda, tam są ludzie werbowani, wybierani i pracują, którzy skończyli niegdyś tak zwane Oxbridge, czyli Oxford albo Cambridge, dwa elitarne uniwersytety. Natomiast my nie mamy tego. Być może z tego powodu, że mieliśmy zabory, byliśmy niszczeni, te podziały z dawnych czasów feudalnych na, nie wiem, arystokratów czy innych zniknęły. Wydaje się, że tego nie mamy. Natomiast pewnie pan redaktor pytał tę kastę sędziów.
Chciałbym ogólnie nawet zapytać, czy prawo w Polsce dotyczy też elit?
Tutaj jest przepływ ludzi między tymi elitami. To znaczy można awansować w Polsce tak jak za PRL-u, który otworzył tę ścieżkę awansu dla robotników i chłopów troszeczkę, to dzisiaj można po prostu skończyć studia i po prostu po aplikacji sędziowskiej stać się częścią tej kasty. I to niekoniecznie trzeba być z rodziny sędziowskiej. Dobra nauka i pewnego rodzaju determinacja wystarczy, choć tutaj też są niestety wciąż w Polsce pewne powiązania. Natomiast, że jest pewien problem i pan redaktor dobrze i wcale niezłośliwie zauważył, że niektórzy postrzegali siebie jako ludzi, którzy więcej mogą niż inni, czyli nie są równi wobec prawa, to wiemy, ponieważ to powiedział kiedyś, kiedy pracował jeszcze dla Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka, nie był częścią tej kasty właśnie, czy tej elity, czy tej nomenklatury, sędzia Rzepliński, który w 2004 bodajże w wywiadzie dla Gazety Wyborczej nawet zauważył, czy wymienił 8 takich reform, postulatów, które powinny być spełnione, żeby poprawić poczucie sprawiedliwości w Polsce i ograniczyć bezkarność sędziów. Sędzia Rzepliński wtedy, kiedy nie był tym sędzią, którym był później, dopostulował, żeby zmienić to i nawet mówił o tym, że sędziowie piją alkohol i prowadzą samochód, że to jest skandal i że jest korupcja. Później, kiedy zaproszono go i stał się częścią tej grupy sędziów, proszę zauważyć, że zupełnie inaczej, a właściwie odwrotnie zaczął mówić. Już nie mówił, że KRS w teczkach się przynosi sędziów do KRS, tylko mówił, że wszystko jest dobrze, a stary KRS jest dowodem wręcz na demokrację i praworządność w Polsce.
Wróćmy jednak do polityków. Mówił pan, mamy do czynienia z przestępstwem. W ten sposób odnosił się pan do zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego przed ogłoszeniem terminu wyborów prezydenckich.
Niestety w Polsce rozmywają się te linie czy granice przestępstwa i ludzie nie idą do więzienia. Zresztą to nie jest problem tylko Polski. W Ameryce też się mówi o sprawiedliwości dla bogatych, że ona jest inna, prawda, i rzadko kto z bogatych białych kołnierzyków na przykład idzie do więzienia. Wyjątek to były te słynne sprawy po Lehman Brothers, prawda, Arthur Andersen, upadku tych firm w kryzysie finansowym, że ktoś tam poszedł do więzienia. Natomiast pamiętajmy, że tutaj jeśli ktoś zbiera podpisy albo fałszuje podpisy na kandydata, jeśli fałszuje te czynności, to podlega karze do 3 lat więzienia. I to jest zapisane w artykule 248 kodeksu karnego, jak również osoby, które w inny sposób wpływają, prawda, na ten proces zgłaszania kandydatów, nie zgłosi się kogoś, czy zgłosi kogoś nieuprawnionego, również to właśnie podlega 3 latom w więzieniu. To jest zapisane expressis verbis w kodeksie karnym, a zatem zbieranie przed ogłoszeniem wyborów podpisów, przed uformowaniem się komitetu wyborczego, do którego potrzebujemy chyba 1000, prawda, podpisów, a później 100 000, żeby zgłosić kandydata, jest karane w myśl polskiego prawa.
Ale czy jednak nie jest to jakaś błahostka? No bo wiadomo, że każdy komitet wyborczy z tych głównych zbierze swoje podpisy legalnie lub nielegalnie i efekt tego będzie i tak taki, że kandydat wystartuje w wyborach.
No pamiętajmy, że wtedy prawo jest przestrzegane, kiedy obywatele, ludzie mają poczucie nieuchronności kary, sankcji. Jeśli nie ma poczucia nieuchronności, nikt nie przestrzega i dlatego mieliśmy aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, gdzie mafia dewelopersko, prawda, urzędniczo, przemysłu prawniczego również po prostu kradła domy i się nie bała bezkarnie. Jeśli w tej chwili ktoś łamał prawo, a słyszeliśmy o Zachodniopomorskim, słyszeliśmy o wice chyba burmistrzu, jeśli dobrze pamiętam, Świecia, czy o 2 lokalach rachunkowych na Pradze Południe, jeśli ludzie łamali prawo, to powinni podlegać karze zgodnie z zapisem artykułu 248 kodeksu karnego. Ja nie mówię, żeby poszli aż na 3 lata do więzienia, ale powinna być kara za przestępstwo. Jeśli nie będzie, będą oszukiwać znowuż w przyszłości pewnie.
A czy samo niedotrzymanie obietnic wyborczych też traktowałby pan jako oszustwo?
No jest to tylko oszustwo, niedotrzymanie słowa, złamanie obietnicy, krętactwo, czy złamanie dobrego obyczaju, ale takie inne, to znaczy nie jest to przestępstwo ścigane kodeksowo. To jest trochę jak z zdradzaniem żony. Jest to złamanie dobrego obyczaju i świństwo, ale nie znaczy, że to jest przestępstwo, prawda? Ale nie powinniśmy tak postępować. Podobnie jest z obietnicami wyborczymi. Jeśli ktoś obiecuje różne rzeczy, ileś tam linii metra, albo obiecuje, jak jeden kandydat z Warszawy, który teraz kandyduje, że na pewno zachowa bonifikatę 98% dotyczącą przekształcenia dzierżawy w pełne prawo, dzierżawę wieczystej w pełne prawo własności mieszkańcom Warszawy, a później w styczniu, kiedy obejmuje urząd, natychmiast wycofuje się i zrywa tę umowę, no to tu mówimy o pewnego rodzaju jednak oszustwie, złamaniu pewnej umowy dżentelmeńskiej, lekceważeniu wyborców.
Czyli rozliczanie z obietnic wyborczych jest niemożliwe.
W pewnym sensie jest niemożliwe, ale tutaj jest światełko w tunelu. Największym karzącym, że tak powiem, w sytuacji, kiedy polityk złamie wybory, jest kto? Wyborca przy urnach wyborczych, bo przecież on będzie pamiętał, że ten polityk obiecał, że dochowa bonifikaty, a pierwsza rzecz złamał ją. Albo obiecał, że będzie starał się pracować ciężko dla miasta Warszawy czy innego, a kiedy wybuchła pandemia COVID-19, poszedł na zwolnienie lekarskie, bo martwił się o rodzinę. Ja przypomnę, że Stefan Starzyński, prezydent Warszawy z 1939 roku, nie poszedł na zwolnienie lekarskie, kiedy Niemcy zaatakowali Warszawę, tylko pracował i zginął. Zastąpił go później wiceprezydent Julian Kulski, który zresztą przetrwał wojnę i napisał piękne pamiętniki o wydarzeniach z tego czasu. A zatem to wyborcy są tą siłą karzącą w świecie polityką i to oni wymierzają sprawiedliwość osobom wiarołomnym.
Jeśli jednak jest aż tak wielki problem w rozliczaniu takim prawnym polityków, celebrytów, to może wprowadzić byłoby warto coś, o czym chyba pan też mówił, mówiąc o Jamesie Bondzie. James Bond miał licencję na zabijanie. Może nasi celebryci, politycy powinni otrzymywać licencje z limitami, że mogą okraść nas na przykład do 500 zł, czy na 1 wiertarkę, czy na 3 pary spodni. I wtedy wiedzielibyśmy, że on może okraść. Tak jak kiedyś milicja obywatelska miała takie napisy MO na hełmach i wszyscy wiedzieli, może okraść. Kierowcy byli o tym przekonani. Czy to zdałoby egzamin dziś?
No może w tym sensie, że uspokoiłoby nas, bo wtedy nie musimy się denerwować, dlaczego prokuratura albo właściwie sędziowie działają tak, że nie wymierzają sprawiedliwości złodziejom, również na przykład z tej kasty nadzwyczajnej sędziów, którzy jeździli po alkoholu albo kradną. Wtedy byśmy wiedzieli, no nic się nie dzieje, bo jest licencja nie na zabijanie, ale licencja na szabrowanie. I wtedy po prostu byłoby mniej tej złośliwości. Ale pamiętajmy, że właśnie definicja praworządności w cywilizowanych krajach, jakby pan zapytał na Harvardzie profesora, to jest taka przede wszystkim, że praworządność to jest poczucie sprawiedliwości, które ludzie mają i dobrze funkcjonujące sądy. A w Polsce z definicji praworządności, proszę zauważyć, co zrobiono, że te praworządność to jest właściwie zachowanie starego, zachowanie przywilejów sędziów i nie poddawanie ich żadnej kontroli zewnętrznej, co jest w ogóle ewenementem na skalę światową. I z tego powodu właśnie ludzie mają pewnego rodzaju problemy ze starą definicją praworządności, którą sędziowie popierają, to znaczy ochronę ich przywilejów i niepodleganie systemowi dyscyplinarnemu i kontroli. Natomiast nowi, czy ludzie inaczej myślący, nowocześnie po prostu chcą, żeby mieć poczucie sprawiedliwości tej władzy. Wtedy mamy poczucie sprawiedliwości i wtedy nie będzie potrzebny pana redaktora dylemat, czy wprowadzać taką licencję na szabrowanie dla jakichś nadzwyczajnych zupełnie kast ludzi, którzy no niestety, ale sami siebie tak określają, bo inni ludzie nie podzielają opinii o ich elityzmie, jakimś nadzwyczajnym intelekcie.
Czyli prostych rozwiązań jednak nie ma, równość wobec prawa. To temat, który na pewno jeszcze wielokrotnie będzie powracał w naszych rozmowach. Dziękuję bardzo. Gościem kluczowego tematu był dziś dr Artur Wróblewski, politolog Uczelni Łazarskiego.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.